Rozdział 19. Przy studni Jakuba. Rozdział oparty na Ewangelii Świętego Jana. Rozdział 4, wersy od 1 do 42. W drodze do Galilei Jezus przechodził przez Samarię. Było południe, gdy przybył do pięknej doliny Sychem. U wejścia do tej doliny znajdowała się studnia Jakuba. Będąc zmęczony podróżą, usiadł tutaj, aby chwilę odpocząć, podczas gdy jego uczniowie poszli nabyć żywność. Żydzi i Samarytanie byli zagorzałymi wrogami i w miarę możliwości unikali wszelkich wzajemnych stosunków. Wprawdzie handel z Samarytanami w nagłym wypadku był przez rabinów uważany za zgodny z prawem, jednak wszelkie stosunki społeczne z nimi były potępione. Żyd nie pożyczał od Samarytanina, nie przyjmował okazywanej życzliwości ani nawet kawałka chleba lub kubka wody. Nabywając żywność, uczniowie postępowali zgodnie z obyczajem swojego narodu, jednak nie posunęli się dalej. Proszenie Samarytan o przysługę albo próbowanie, aby w jakikolwiek sposób wyświadczyć im dobrodziejstwo, nie przyszło na myśl nawet uczniom Chrystusa. Gdy Jezus siedział przy studni, był słaby z głodu i pragnienia. Trwająca od rana podróż była długa, a teraz paliło go południowe słońce. Jego pragnienie wzmogło się na myśl o chłodnej, orzeźwiającej wodzie, będącej tak blisko, a mimo to dla niego niedostępnej, gdyż nie miał ani liny, ani dzbanka, a studnia była głęboka. Dzielił los człowieka i czekał, aż przyjdzie ktoś, aby naczerpać. Przystąpiła pewna kobieta z Samarii i robiąc wrażenie nieświadomej jego obecności, napełniła swój dzban wodą. Gdy się odwróciła, aby odejść, Jezus poprosił ją, aby dała mu pić. Żaden człowiek wschodu nie odmówiłby takiej przysługi. Na wschodzie wodę nazywano darem Bożym. Zaoferowanie napoju spragnionemu podróżnemu uważano za tak świętą powinność, że Arabowie na pustyni opuściliby swoją drogę, aby ją spełnić. Nienawiść pomiędzy Żydami a Samarytanami powstrzymywała ową kobietę od okazania Jezusowi uprzejmości. Lecz Zbawiciel próbował znaleźć klucz do jej serca i z taktem zrodzonym z boskiej miłości nie oferował, ale prosił o życzliwość. Zaoferowanie życzliwości mogłoby zostać odrzucone, lecz zaufanie wzbudza ufność. Król Niebios przystąpił do tej odrzuconej duszy, prosząc o posługę z jej rąk. On, który uczynił ocean, który ma moc nad wodami wielkiej otchłani, który sprawił, że wytrysnęły źródła i przepływy wody w ziemi, odpoczął ze zmęczenia przy studni Jakuba i był zależny od cudzej uprzejmości, nawet w kwestii daru napicia się wody. Kobieta spostrzegła, że Jezus jest Żydem. W zdziwieniu zapomniała spełnić jego prośbę, niemniej jednak próbowała poznać jej przyczynę. Rzekła: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia? Jezus odpowiedział: gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Dziwisz się, że proszę cię o tak mało jak łyk wody ze studni znajdującej się u naszych stóp? Gdybyś ty mnie prosiła, dałbym ci napić się wody życia wiecznego. Kobieta nie pojęła słów Chrystusa, ale wyczuła ich doniosłość. Jej swobodne, żartobliwe zachowanie zaczęło się zmieniać. przypuszczając, że Jezus mówił o studni znajdującej się przed nimi, rzekła: Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który dał nam tę studnię i sam z niej pił? Widziała przed sobą jedynie spragnionego podróżnego, zmęczonego i pokrytego kurzem. W myślach porównała go do darzonego czcią patriarchy Jakuba. Miała wrażenie, co jest tak naturalne, że żadna inna studnia nie mogła się równać z tą przekazaną przez przodków. Spoglądała wstecz, w czasy przodków i naprzód ku przyjściu Mesjasza, podczas gdy sam Mesjasz, będący nadzieją tych przodków, znajdował się obok niej, a ona go nie poznała. Jakże wiele spragnionych dusz znajduje się dzisiaj blisko żywej studni, a mimo to poszukuje w oddali zdroju żywota. Nie mów w swym sercu, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić. Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Z listu do Rzymian. Jezus nie od razu odpowiedział na pytanie odnoszące się do niego samego, lecz z doniosłą powagą rzekł: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął, lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ten, kto próbuje ugasić pragnienie u źródeł tego świata, napije się jedynie po to, aby znowu pragnąć. Ludzie są wszędzie niezaspokojeni. Pragną czegoś, co uczyni zadość potrzebie duszy. Tylko jedna istota może zaspokoić tę potrzebę. Chrystus jest potrzebą świata, pragnieniem wszystkich narodów. Boska łaska, której jedynie On może udzielić, jest jak żywa woda, oczyszcza, orzeźwia i pokrzepia duszę. Jezus nie podsunął myśli, że temu, kto ją przyjmuje, wystarczy tylko raz napić się wody żywota. Ten, kto zakosztuje miłości Chrystusa, będzie nieustannie pragnął więcej, lecz nie będzie szukał niczego innego. Bogactwa, zaszczyty i przyjemności świata nie będą go pociągały. Ciągłym wołaniem jego serca będzie: więcej ciebie. Natomiast ten, który objawia duszy, co jest dla niej niezbędne, czeka, aby zaspokoić jej łaknienie i pragnienie. Wszelkie ludzkie ucieczki i ostoje zawiodą. Cysterny zostaną opróżnione. Nagromadzenia wód wyschną, ale nasz Odkupiciel jest niewyczerpanym źródłem. Możemy z niego wciąż pić i zawsze odnajdywać świeży dopływ. Ten, w którym mieszka Chrystus, ma w sobie źródło błogosławieństwa, źródło wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Z tego źródła może czerpać moc i łaskę wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Gdy Jezus mówił o żywej wodzie, kobieta patrzyła na niego z pełną zdumienia uwagą. Wzbudził jej zainteresowanie i wywołał pragnienie daru, o którym mówił. Uświadomiła sobie, że nie była to woda ze studni Jakuba, do której się odniósł, bowiem z tej ciągle korzystała, pijąc i znów pragnąc. Panie, rzekła, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Teraz Jezus niespodziewanie zmienił tok rozmowy. Zanim ta dusza mogła otrzymać dar, którego on pragnął udzielić, musiała zostać doprowadzona do uznania swojego grzechu, a także Zbawcy. Powiedział jej: idź, zawołaj swego męża i przyjdź tu. Ona odpowiedziała: nie mam męża. W ten sposób spodziewała się zapobiec wszelkiemu dopytywaniu w tym kierunku. Lecz Zbawiciel kontynuował: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Słuchaczka zadrżała. Tajemnicza ręka przewracała stronę historii jej życia, ukazując to, co ona spodziewała się na zawsze zachować w ukryciu. Kim jest ten, który potrafi czytać tajemnice jej życia? Pojawiły się u niej myśli o wieczności, o przyszłym sądzie, kiedy wszystko, co teraz jest ukryte, zostanie objawione. W jego świetle przebudziło się sumienie. Nie mogła niczemu zaprzeczyć, ale próbowała uniknąć jakiejkolwiek wzmianki na ten niewygodny temat. Z głęboką czcią rzekła: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Następnie, mając nadzieję, że uciszy przeświadczenie o grzechu, skierowała się ku szczegółom sporu religijnego. Jeśli jest prorokiem, na pewno będzie potrafił dać jej instrukcje dotyczące tych spraw, które są już tak długo dysputowane. Jezus cierpliwie pozwalał jej kierować rozmowę tam, gdzie chciała. Jednocześnie czekał na sposobność ponownego sprowadzenia prawdy do jej serca. Nasi ojcowie oddawali cześć na tej górze, powiedziała, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy składać cześć. Właśnie w zasięgu wzroku znajdowała się góra Garizim. Jej świątynia była zburzona, a pozostał tylko ołtarz. Miejsce oddawania czci było przedmiotem sporu pomiędzy Żydami a Samarytanami. Niektórzy z przodków tych ostatnich niegdyś należeli do Izraela, ale z powodu ich grzechów Pan pozwolił, aby zostali zwyciężeni przez bałwochwalczy naród. W przeciągu wielu pokoleń zostali wymieszani z bałwochwalcami, których religia stopniowo zanieczyszczała ich własną. Owszem, utrzymywali, że ich bożki miały im jedynie przypominać o żywym Bogu, władcy wszechświata. Niemniej jednak lud był prowadzony do czczenia swoich rytych obrazów. Gdy w dniach Ezdrasza odbudowywano świątynię w Jerozolimie, Samarytanie chcieli dołączyć do Żydów przy jej wznoszeniu. Odmówiono im tego przywileju i pomiędzy owymi dwoma ludami powstała zaciekła wrogość. Samarytanie zbudowali rywalizującą świątynię na górze Garizim. Tutaj oddawali cześć zgodnie z rytuałem mozaicznym, aczkolwiek nie odstąpili w całości od bałwochwalstwa. Jednak spotykały ich nieszczęścia. Ich świątynia została zburzona przez wrogów, a oni wydawali się znajdować pod przekleństwem, mimo to w dalszym ciągu trzymali się swoich tradycji i form oddawania czci. Nie chcieli uznać świątyni w Jerozolimie jako domu Bożego, ani przyjąć, że religia Żydów przewyższała ich własną. Odpowiadając owej kobiecie, Jezus rzekł: wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Jezus pokazał, że jest wolny od żydowskich uprzedzeń przeciw Samarytanom. Teraz próbował przełamać uprzedzenia tej Samarytanki przeciw Żydom. Nawiązując do faktu, że wiara Samarytan była zanieczyszczona bałwochwalstwem, stwierdził, że wielkie prawdy o odkupieniu były powierzone Żydom i że spośród nich miał się ukazać Mesjasz. W świętych pismach mieli wyraźną prezentację charakteru Bożego i zasad Jego rządów. Jezus utożsamił się z Żydami jako tymi, którym Bóg dał poznanie siebie. On pragnął podnieść myśli swojej słuchaczki ponad sprawy formy i ceremonii, jak również kwestie dotyczące sporu. Nadchodzi godzina, powiedział, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy będą Go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Tutaj została oznajmiona ta sama prawda, którą Jezus objawił Nikodemowi, gdy rzekł: jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z góry, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Z Ewangelii świętego Jana. Ludzie nie zostają wprowadzeni we wspólnotę z niebem dzięki kierowaniu się ku świętej górze lub świętej świątyni. Religia nie ma być ograniczona do zewnętrznych form i ceremonii. Religia, która pochodzi od Boga, jest jedyną religią, która poprowadzi do Boga. Musimy być narodzeni z boskiego ducha, abyśmy mu służyli właściwie. To oczyści serce i odnowi umysł, udzielając nam nowej zdolności do poznawania i miłowania Boga. To obdarzy nas chętnym posłuszeństwem względem Jego wszystkich wymagań. Takie właśnie jest prawdziwe oddawanie czci. Stanowi ono owoc działania Ducha Świętego. Każda szczera modlitwa jest podawana przez Ducha i taka modlitwa jest miła Bogu. Gdziekolwiek dusza sięga po Boga, tam jest manifestowane działanie Ducha i Bóg objawi tej duszy samego siebie. On szuka właśnie takich czcicieli, czeka, aby ich przyjąć i uczynić swoimi synami i córkami. Gdy ta kobieta rozmawiała z Jezusem, była pod wrażeniem Jego słów. Nigdy nie usłyszała takich zapatrywań od kapłanów jej własnego ludu, ani od Żydów. Kiedy rozpostarto przed nią przeszłość jej życia, została uświadomiona o jej wielkiej potrzebie. Uzmysłowiła sobie pragnienie swojej duszy, którego woda ze studni w Sychar nigdy nie byłaby w stanie zaspokoić. Nic, z czym się do tej pory zetknęła, nie wzbudziło w niej wyższej potrzeby. Jezus przekonał ją, że czytał tajemnice jej życia. Mimo to odczuwała, że jest jej przyjacielem, współczującym i miłującym ją. Chociaż sama czystość Jego obecności potępiała jej grzech, On nie wypowiedział żadnego potępiającego słowa, lecz mówił jej o swojej łasce, która może odnowić duszę. Zaczęła mieć jakieś pojęcie o Jego charakterze. W jej umyśle powstało pytanie, czy może nie jest to długo wyczekiwany Mesjasz? Rzekła do Niego: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus odpowiedział: ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Gdy kobieta usłyszała te słowa, w jej sercu powstała wiara. Przyjęła to cudowne oznajmienie z ust boskiego nauczyciela. Umysł tej kobiety był zdolny do właściwej oceny. Była gotowa na przyjęcie najwznioślejszego objawienia, bowiem interesowało ją Pismo Święte, a Duch Święty przygotowywał jej umysł na przyjęcie dalszego światła. Studiowała obietnicę Starego Testamentu. proroka, takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Z piątej księgi Mojżeszowej. Pragnęła zrozumieć to proroctwo. Światło już przemykało jej umysł. Woda żywota, owo duchowe życie, które Chrystus daje każdej pragnącej duszy, już zaczęła wytryskiwać w jej sercu. Duch Pański pracował nad nią. Wyraźne oznajmienie, które Chrystus skierował do tej kobiety, nie mogło być skierowane do obłudnych Żydów. Chrystus był znacznie bardziej powściągliwy, gdy do nich przemawiał. To, co było ukryte przed Żydami i co potem nakazano uczniom, aby zachowali w tajemnicy, objawiono właśnie jej. Jezus dostrzegł, że ona zrobił użytek ze swojej wiedzy, doprowadzając innych do uczestniczenia w jego łasce. Gdy uczniowie powrócili po załatwieniu sprawunków, byli zdziwieni zastaniem swojego mistrza rozmawiającego z kobietą. Nie otrzymał orzeźwiającego łyka wody, którego pragnął, i nie skończył rozmowy, aby zjeść pokarm, który przynieśli uczniowie. Gdy kobieta odeszła, uczniowie usilnie prosili go, aby jadł. Ujrzeli go milczącego, zaabsorbowanego, jakby pochłoniętego rozmyślaniem. Jego oblicze było rozpromienione światłem i bali się przerwać jego łączność z niebem. Pomimo tego wiedzieli, że jest słaby i zmęczony i uważali to za obowiązek, aby mu przypomnieć o jego fizycznych potrzebach. Jezus rozpoznał ich pełne miłości zainteresowanie i rzekł: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Uczniowie zastanawiali się, kto mógł przynieść mu jedzenie. Lecz on wyjaśnił: moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła, z Ewangelii świętego Jana. Jezus uradował się, gdy jego słowa skierowane do tej kobiety obudziły jej sumienie. Widział ją, jak pije wodę żywota, i jego własny głód i pragnienie zostały zaspokojone. Spełnianie misji, dla której opuścił niebo, dodawało Zbawicielowi sił w jego pracy, a także unosiło go ponad potrzeby człowieczeństwa. Usługiwanie duszy łaknącej i pragnącej prawdy było dla niego bardziej krzepiące niż jedzenie i picie. Było to dla niego pocieszeniem i orzeźwieniem. Dobroczynność stanowiła życie jego duszy. Nasz Odkupiciel pragnie uznania. On łaknie sympatii i miłości tych, których wykupił swoją własną krwią. Z niewypowiedzianym pragnieniem tęskni, aby oni przyszli do niego i mieli żywot. Jak matka wyczekuje uśmiechu uznania u swojego małego dziecka, który wskazuje na pierwszy przebłysk inteligencji, tak Chrystus czeka na wyraz wdzięcznej miłości, który ukazuje, że w duszy rozpoczęło się duchowe życie. Radość napełniała tę kobietę, gdy słuchała słów Chrystusa. To wspaniałe objawienie było prawie obezwładniające. Pozostawiając swój dzbanek na wodę, powróciła do miasta, aby zanieść tę wiadomość innym. Jezus wiedział, dlaczego poszła. Pozostawienie dzbanka na wodę niedwuznacznie wskazywało na skutek jego słów. Jej gorącym pragnieniem było otrzymanie żywej wody. Zapomniała o celu, z jakim poszła do studni, zapomniała o pragnieniu Zbawiciela, które zamierzała zaspokoić. Z sercem opływającym w radość pospieszyła, aby innym udzielić cennego światła, które otrzymała. Ludziom w mieście powiedziała: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. czy to nie jest Chrystus? Jej słowa dotknęły ich serc. Na jej obliczu pojawił się nowy wyraz. Jej cały wygląd uległ zmianie. Byli ciekawi, aby zobaczyć Jezusa. Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Siedząc w dalszym ciągu przy studni, Jezus spoglądał na pola zbożowe, które rozpościerały się przed Nim, na ich delikatną zieleń dotkniętą złocistym blaskiem słońca. Kierując swoich uczniów ku temu widokowi, użył go jako symbolu. Czyż nie mówicie, że jeszcze 4 miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto mówię wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. Gdy mówił, spoglądał na grupy ludzi, które przychodziły do studni. Były jeszcze 4 miesiące do zbierania ziarna, ale tutaj żniwo było gotowe dla żeńcy. Kto żnie, powiedział, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne, aby i ten, kto sieje, i ten, kto żnie, razem się radowali. W tym właśnie prawdziwe jest przysłowie, kto inny sieje, a kto inny żnie. Tutaj Chrystus wskazuje na świętą służbę, której wykonywanie dla Boga jest długiem tych, którzy przyjęli Ewangelię. Ci mają być Jego żywymi narzędziami. On domaga się ich indywidualnej służby i czy siejemy, czy też żniemy, pracujemy dla Boga. Jeden rozsiewa nasienie, inny zbiera żniwo i obaj, siewca oraz żeńca, otrzymują zapłatę. Cieszą się razem wynagrodzeniem za swój trud. Jezus rzekł uczniom: ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich pracę. Tutaj Zbawiciel spoglądał ku wielkiemu żniwu dnia Pięćdziesiątnicy. Uczniowie nie mieli uważać go za wynik swoich własnych starań. Wchodzili w trud innych ludzi. Już od upadku Adama Chrystus powierzał nasienie słowa swoim wybranym sługom, aby było rozsiewane w ludzkich sercach. A niewidoczny czynnik, ten wszechmogący wpływ, działał cicho, ale skutecznie, aby przynieść żniwo. Użyczane były rosa, deszcz i słońce Bożej łaski w celu posilenia i odżywienia nasienia prawdy. Chrystus miał niebawem pokropić to nasiono swoją własną krwią. Jego uczniowie mieli przywilej bycia współpracownikami Bożymi. Współpracowali z Chrystusem, a także ze świętymi ludźmi Bożymi dawnych czasów. Za sprawą wylania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy tysiące ludzi miały się nawrócić w ciągu jednego dnia. To był wynik zasiewu Chrystusa, żniwo Jego pracy. W słowach wypowiedzianych do kobiety przy studni było zasiane dobre ziarno, a jakże prędko zebrano plon. Samarytanie przyszli i słuchali Jezusa i uwierzyli w Niego. Zebrawszy się tłumnie wokół Niego przy studni, zasypywali Go pytaniami i z zapałem przyjmowali Jego wyjaśnienia dotyczące wielu spraw, które były dla nich niezrozumiałe. Gdy słuchali, ich zakłopotanie zaczęło ustępować. Byli jak lud, który znajdując się w wielkiej ciemności, idzie śladem niespodziewanego promienia światła, aż odnajduje jasny dzień. Jednak to krótkie zebranie nie zadowoliło ich. Pragnęli usłyszeć więcej, a także aby ich przyjaciele posłuchali tego wspaniałego nauczyciela. Zaprosili go do swojego miasta i prosili, aby u nich pozostał. 2 dni przebywał w Samarii i o wiele więcej uwierzyło w niego. Faryzeusze pogardzali prostotą Jezusa, ignorowali Jego cuda i domagali się znaku, że jest Synem Bożym. Natomiast Samarytanie nie prosili o żaden znak i Jezus nie dokonał wśród nich żadnych cudów, z wyjątkiem objawienia kobiecie przy studni tajemnic jej życia. Mimo to wielu przyjęło Go. W swojej nowej radości powiedzieli do tej kobiety: wierzymy już nie z powodu Twojego opowiadania, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus. Samarytanie wierzyli, że Mesjasz miał przyjść jako Odkupiciel nie tylko Żydów, ale świata. Duch Święty zapowiedział Go przez Mojżesza jako posłanego od Boga proroka. Przez Jakuba oznajmiono, że On będzie oczekiwaniem narodów, a przez Abrahama, że w Nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Właśnie na tych fragmentach Pisma Świętego lud Samarii opierał swoją wiarę w Mesjasza. Fakt, że Żydzi mylnie interpretowali późniejszych proroków, przypisując pierwszemu adwentowi chwałę drugiego przyjścia Chrystusa, doprowadził Samarytan do odrzucenia wszystkich świętych pism, z wyjątkiem tych, które zostały dane przez Mojżesza. Lecz gdy Zbawiciel obalił te mylne interpretacje, wielu ludzi przyjęło późniejsze proroctwa oraz słowa samego Chrystusa dotyczące Królestwa Bożego. Jezus rozpoczął burzyć dzielący mur pomiędzy Żydem a poganinem i głosić zbawienie światu. Chociaż był Żydem, bez skrępowania obracał się wśród Samarytan, nie bacząc na faryzejskie zwyczaje swego narodu. W obliczu ich uprzedzeń przyjął gościnność tego wzgardzonego ludu. Spał pod ich dachami, jadł z nimi przy ich stołach, pokrzepiając się pokarmem przygotowywanym i podawanym ich rękoma. Nauczał na ich ulicach i odnosił się do nich z największą uprzejmością i grzecznością. Niewysoki mur oddzielał w świątyni w Jerozolimie zewnętrzny dziedziniec od wszystkich innych części świętego budynku. Na tym murze znajdowały się napisy podające w różnych językach, że nikomu oprócz Żydów nie wolno przestąpić tej granicy. Gdyby poganin ośmielił się wejść za ogrodzenie, zbezcześciłby świątynię i zapłacił karę swoim życiem. Lecz Jezus, Twórca świątyni i jej służby, pociągał pogan do siebie więzami ludzkiej sympatii, zaś Jego boska łaska sprowadziła do nich zbawienie, które Żydzi odrzucili. Pobyt Jezusa w Samarii był przeznaczony na to, aby stał się błogosławieństwem dla Jego uczniów, którzy w dalszym ciągu znajdowali się pod wpływem żydowskiego fanatyzmu. Oni odczuwali, że lojalność wobec własnego narodu wymagała od nich żywienie nienawiści do Samarytan. Byli zdziwieni zachowaniem Jezusa. Nie mogli wycofać się z naśladowania Jego przykładu i w czasie tych dwóch dni w Samarii wierność względem Niego panowała nad ich uprzedzeniami. Pomimo tego w sercu byli niepogodzeni. Zwlekali z nauczeniem się, że ich pogarda i nienawiść muszą ustąpić miejsca litości i współczuciu. Jednak po wniebowstąpieniu Pana Jego lekcje powróciły do nich, mając nowe znaczenie. Po wylaniu Ducha Świętego przypomnieli sobie spojrzenie Zbawiciela, Jego słowa, a także respekt i czułość w Jego zachowaniu względem tych wzgardzonych, obcych ludzi. Gdy Piotr udał się, aby głosić w Samarii, wprowadził w swoją pracę tego samego ducha. Gdy Jan został wezwany do Efezu i Smyrny, przypomniał sobie doświadczenie w Sychem, i wypełniła go wdzięczność względem boskiego nauczyciela, który, przewidując trudności, które muszą napotkać, swoim własnym przykładem udzielił im pomocy. Zbawiciel nadal prowadzi to samo dzieło, które wykonywał, oferując wodę żywota owej kobiecie w Samarii. Być może, że ci, którzy mienią się jego naśladowcami, gardzą i unikają osób zepchniętych na margines. Lecz żadne okoliczności narodzin lub narodowość, żadne warunki życiowe nie mogą odwrócić jego miłości do synów ludzkich. Do każdej duszy, choćby najbardziej grzesznej, Jezus mówi: gdybyś mnie poprosił, dałbym ci żywej wody. Zaproszenie Ewangelii nie ma być ograniczone i przedstawiane jedynie niewielu wybranym, którzy, jak przypuszczamy, uhonorują nas, przyjmując je. Poselstwo ma być zaniesione do wszystkich. Gdziekolwiek serca są otwarte na przyjęcie prawdy, Chrystus jest gotowy, aby je pouczyć. On objawia im Ojca oraz oddawanie czci, które jest miłe temu, który czyta w sercach. Względem takich nie posługuje się przypowieściami. Mówi do nich jak do kobiety przy studni: ja, który mówię z tobą, jestem nim. Gdy Jezus usiadł przy studni Jakuba, aby odpocząć, przybył z Judei, gdzie jego służba wydała niewiele owocu. Został odrzucony przez kapłanów i rabinów i nawet ludzie, którzy wyznawali, że są jego uczniami, nie zdołali zauważyć jego boskiego charakteru. Był słaby i zmęczony, pomimo tego nie zaniedbał sposobności mówienia do jednej kobiety, choć była ona obcą osobą, cudzoziemką dla Izraela i żyła w otwartym grzechu. Zbawiciel nie czekał, aż się zbiorą wielkie zgromadzenia. Często rozpoczynał swoje nauczanie z jedynie niewieloma osobami zebranymi wokół niego, lecz przechodnie zatrzymywali się jeden za drugim, aby posłuchać, aż cała rzesza ze zdziwieniem i nabożną czcią wsłuchiwała się w słowa Boże, przekazywane przez zesłanego z nieba nauczyciela. Ten, kto pracuje dla Chrystusa, nie powinien uważać, że nie będzie w stanie przemawiać z taką samą gorliwością do niewielu słuchaczy, jak do większego zebrania. Być może, że znajdzie się tylko jedna osoba, aby usłyszeć poselstwo. Lecz któż może powiedzieć, jak dalekosiężny będzie jego wpływ? Wydawało się to być nieznaczącą rzeczą, nawet dla jego uczniów, że Zbawiciel poświęcił swój czas kobiecie z Samarii. Lecz on przekonywał ją gorliwiej i wymowniej niż królów, radnych czy też arcykapłanów. Lekcje, jakich udzielił tej kobiecie, były powtarzane w najdalszych zakątkach świata. Skoro tylko Samarytanka odnalazła Zbawcę, przyprowadziła do niego innych. Okazała się skuteczniejszym misjonarzem niż jego właśnie uczniowie. Ci nie widzieli w Samarii nic, co wskazywałoby, że jest to bardzo obiecujące pole do działania. Ich myśli były skupione na wielkim dziele, które miało być dokonane w przyszłości. Nie dostrzegali, że tuż wokół nich miało być zebrane żniwo. Natomiast za pośrednictwem tej kobiety, którą oni wzgardzili, było przyprowadzone całe miasto, aby słuchać Zbawiciela. Ona od razu zaniosła światło do swoich rodaków. Ta kobieta obrazuje działanie praktycznej wiary w Chrystusa. Każdy prawdziwy uczeń jest urodzony w Królestwo Boże jako misjonarz. Ten, kto pije żywą wodę, staje się źródłem żywota. Odbiorca staje się dawcą. Łaska Chrystusa w duszy jest jak źródło na pustyni wytryskujące, aby orzeźwić wszystkich, i czyniące bliskich wyczerpania chętnymi, aby się napić wody żywota.